kurier w samo południe.
A dzisiaj, drodzy Państwo, wyjątkowy kurier w samo południe. Godzina 12.06, trochę nam się przesunął ten czas, ale to nic nie znaczy, bo jesteśmy w wakacyjnej trasie, jesteśmy w wakacyjnej podróży, wracamy do źródeł, szukamy różnych źródeł w Polsce i dzisiaj dotarliśmy do Gdańska. Pierwsze koty za płoty za nami, pojedynek muzyczny dwóch braci, mogli Państwo głosować, oczywiście Maciej i Łukasz Jeleniewscy, a teraz dalej jesteśmy w Gdańsku, Wrzeszcz Gdański, dokładnie restauracja numero uno i z nami gospodyni tego miejsca, gospodarz tego miejsca, Małgorzata Fechner-Puternicka. Dzień dobry, Małgosiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Magdo, oczywiście.
Opowiedzmy o tym miejscu na początek, o domu, o restauracji, o tym, co, jakie tajemnice tu się kryją.
Dzisiaj to jest restauracja, tylko z pewną korektę wniosę, z uwagi na to, że to jest jak gdyby mój dom, natomiast sama restauracja należy do córki Marty de Ptuły. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo miejsce pozostaje dalej klimatyczne. Przez 30 lat tutaj mieściła się cukiernia. Stąd wzięły początek, o dziwo, lody Algida, ponieważ to ja z małżonkiem wybudowałam fabrykę lodów w Baninie i stąd się, że tak powiem, od Romy to się zaczęło. Miejsce jest przepiękne, miejsce jest urokliwe i miejsce ma specjalny klimat, nie tylko ze względu na to, że to są stare, piękne kamienice, które polecam wszystkim turystom.
Tak, możemy je tutaj widzieć, możemy je oglądać.
Pięknie, Magdo przyzna, że pięknie odrestaurowane, pięknie wytynkowane, tak, i to tak. Są wszystko budowle z przełomu wieku XIX-XX wiek, także naprawdę mają swoje lata, mają swój urok, mają swoje tajemnice.
Historię, tak, i tajemnice, ale dużo tajemnic to jest też życie Małgosi, bo Małgosia jest człowiekiem czynu, jest społecznikiem, jest człowiekiem, który naprawdę bardzo dużo działa i bardzo dużo robi i także napisała książkę pod tytułem Magnum. Dwie książki pokazuje Krzysztof Puternicki, syn, bo my jesteśmy tak tutaj rodzinnie wszyscy, ale Krzysztof Puternicki będzie moim gościem po 13.30. Będziemy rozmawiać o podróżach, bo Krzysztof dużo podróżował, między innymi ze swoimi rodzicami, ale wracajmy, bo dużo tutaj wątków możemy łapać. Wracajmy do książki Magnum. To jest powieść opisująca wasze życie, twoje, twojego męża, twoich dzieci.
Tak, to jest książka, która wyszła ze mnie sama, jak się śmieję. Tak samo jak i sama nazwa. Nazwa Magnum sama się nasunęła, jak już wspomniałam, z uwagi na to, że po pierwsze sprzedaż fabryki koncernowi Unilever zapoczątkował produkcję w Polsce lodów Magnum, a z drugiej strony, no niestety, byliśmy poddani szantażowi i strzelano do nas po prostu z broni Magnum. W związku z czym, jak mówię, ten tytuł się sam nasunął. Książka opowiada, jest relacją z 3 lat naszego życia, życia w strachu, z powodu tego, że byliśmy szantażowani, oddanie pieniędzy, których nigdy nikomu nie byliśmy dłużni. I to był cały dramat, ponieważ gdybyśmy wiedzieli, kto nas ściga, to byśmy mogli w jakikolwiek sposób zaradzić. Byliśmy bezradni, to był okres niestety w bardzo aktywnej działalności środowiska przestępczego w Trójmieście, którego oficjalnie nie było, a oczywiście była zorganizowana przestępczość i to w bardzo wysokim stopniu, najprędzej chyba tutaj się rozwijała. I przez 3 lata, no tutaj dwukrotnie byliśmy ostrzeliwani. Krzysztof, który będzie też twoim gościem, Magdo, no nie miałby okazji do podróży, gdyby w porę nie posłała mojego małżonka, nie padł na podłogę, ponieważ kula rykoszetem na pewno by go trafiła.
Ale wszystko dobrze się skończyło.
No, skoro jestem tutaj, to na pewno tak. Natomiast ja po 20 paru latach postanowiłam tą historię opisać. Oczywiście zmieniając nazwisko, zmieniając nazwę firm, ponieważ część z tych ludzi funkcjonuje sobie spokojnie dalej. Chodzi po ulicach, mam nadzieję, że się poprawili.
My też oczywiście taką nadzieję mamy. Książkę Magnum mogą nasi słuchacze kupić, jeśli chcą.
W internecie, tak, zawsze. Jest. W internecie i można ewentualnie z księgarenki internetowej, bądź z księgarni, bodajże jest dostępna w księgarni Witolda Gadowskiego.
To my oczywiście także polecamy książkę Magnum, ale Małgorzata Puternicka bardzo aktywnie działa też tutaj w Trójmieście. No i opowiedzmy o twoim niejedynym dziecku, bo tych dzieci jest kilkoro. Komitet imienia Anny Walentynowicz do budowy, społeczny komitet do budowy pomnika dzieci tułaczy. Skąd pomysł na taki pomnik? Rozumiem, że to była wola też Anny Walentynowicz.
Tak, pomysł nie był mój. Ja tylko próbuję ten pomysł wcielić w życie. Pomysł był, to było marzenie pani Anny Walentynowicz. Ona miała dwa takie marzenia w ostatnim okresie swojego życia. Pierwsze to była tabliczka braci, upamiętniająca czyn braci Kowalczyków. Druga to było właśnie upamiętnienie losu dzieci tułaczych. Ja muszę wspomnieć o tym, że dla mnie zawsze ta niezwykła zupełnie zainteresowanie, ogromne zainteresowanie i ogromna ilość emocji, która towarzyszyła rozmowom z panią Anią, jeżeli się mówiło o dzieciach tułaczych, wynikała też z tego, że jej los był losem takiego sierocego dziecka i ona się bardzo z tym wszystkim utożsamiała. Ona rozumiała te dzieci, rozumiała tą traumę i bardzo chciała o tej traumie całemu światu opowiedzieć, ponieważ to były losy wojenne, losy dzieci Sybiraków, które rozjechały się po całym świecie praktycznie. No, długo można byłoby o tym opowiadać. W każdym razie, ponieważ ona tego nie zdążyła zrealizować, już po śmierci była wmurowana tabliczka upamiętniająca braci Kowalczyków, której ona zbierała pieniądze sama, z własnych pieniędzy, na projekt i zbierała też na projekt Kaziuni. Kaziunia to jest postać dziewczynki opisanej przez Hannę Ordonówną, która opisywała w 1948 roku po raz pierwszy weszło wydanie tej książki. Losy dzieci, które trafiły do Iranu. Tam opisuje tak, że była mała dziewczynka, która na pytanie, jak ma na imię, mówiła Kaziunia, a jak to nazwisko? Kaziunia. A na pytanie, skąd przyjechała, to tak wyciągała rączkę i mówiła, a stamuj. Za każdym razem, kiedy pani Ania opowiadała o tym, miała łzy w oczach. Stąd też, kiedy byliśmy w ubiegłym roku z dyrektorem Gadowskim na spotkaniach z Polonią, ja opowiedziałam tą historię z rozmowy z panią Anią i tę rozmowę również, no nie ukrywam, że powiedziałam to z pewnym zadaniem, w którego spełnienie nie bardzo wierzyłam, ale okazało się, że trafiłam w punkt. Opowiedziałam tę historię panu profesorowi Andrzejowi Pityńskiemu, znanemu wspaniałemu rzeźbiarzowi, który w każdym miejscu, gdzie tworzy swoje dzieła, pamięta zawsze o historii Polski, przepięknie ją zapisując.
Rozumiem, że profesor Andrzej Pityński zdecydował się, że taki pomnik dzieci tułaczy mógłby wykonać.
Tak, on zaproponował sam natychmiast. Powiedział, to ja ten pomnik zaprojektuję.
Dobrze, mamy komitet społeczny, mamy chęć. I co dalej? Trzeba znaleźć zapewne miejsce. Czy w Gdańsku takie miejsce można by było znaleźć, czy trzeba będzie raczej szukać gdzieś poza granicami Trójmiasta?
Ja oczywiście pani Ani marzeniem było, żeby to było w Gdańsku, żeby właśnie Gdańsk upamiętniał te dzieci tułacze, tym bardziej, że przed dworcem centralnym w Gdańsku stoi już pomnik upamiętniający los setki dzieci, które wyjechały z Gdańska w 1938 roku, dzieci żydowskich, które w ramach akcji ratowania tych dzieci po nocy kryształowej zostały wywiezione do Anglii. I myślałam, że pięknym uzupełnieniem tego losu też polskich dzieci tułaczych, no byłby właśnie ten pomnik. Niestety, w momencie, w którym zwróciłam się do miasta Gdańska z prośbą o udzielenie takiego miejsca, o przyznanie takiego miejsca i zrobienie tego, niestety okazało się, że to jest problematyczne. To znaczy, dostałam odpowiedź, w jaki sposób powinnam starać się w ogóle o to miejsce, w jaki sposób to uczynić, ale końcówka była taka, że na koniec powiedziano mi, że mam uzasadnić, jaki jest związek tej historii z Gdańskiem. No i w tym momencie ja osłabłam. Niemniej jednak próbuję dalej. Wczoraj nawet wypowiadał się w tym temacie rzecznik pani prezydent Aleksander Żulkiewicz. Mam nadzieję, że nie rzucił słów na wiatr, powiedział, że proceduje. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem.
A do naszego studio przyszedł, tak przemyka się Leszek Puternicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak żyje się tutaj w Gdańsku, jak żyje się tutaj we Wrzeszczu?
dosyć intensywnie, ale bardzo miło. Jesteśmy aktywni na różnych frontach, jak Państwo słyszycie, i myślę, że będzie tak dalej.
To takie krótkie przywitanie. Nie sposób nie powiedzieć, że przecież to, co dzieje się tutaj, i restauracja, i wszystkie inicjatywy także są związane właśnie nie tylko z Małgosią Puternicką, ale także z Leszkiem Puternickim. Rozumiem, że wracając do pomnika, pani widziała, Małgosiu, ty widziałaś się z przedstawicielami Ratusza Gdańska?
Nie widziałam się, to była tylko i wyłącznie korespondencja. Usiłowałam, że tak powiem, w jakiś sposób do tego spotkania doprowadzić, ale uważałam, że najpierw zacznijmy rozmawiać o konkretach merytorycznie, a potem możemy uzgadniać szczegóły. Niestety do tego nigdy nie doszło do tej pory.
Może dojdzie taką oczywiście. Tak, dalej mamy taką nadzieję. No i wielkimi krokami zbliża się rocznica 1 września. Obchody tejże rocznicy są na pewno istotne tutaj dla Was, dla mieszkańców Trójmiasta. No i Westerplatte. Wczoraj Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zapowiedział, że to państwo i Wojsko Polskie będą te obchody organizować. Czy spodziewasz się znowu zamieszania i znowu przepychanki, która miała miejsce przez ostatnie lata właśnie w związku z organizacją?
Niestety mogę się tego spodziewać. To znaczy, świadczy o tym wypowiedź pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, która wczoraj powiedziała, że będzie tutaj, jak zwykle, zaczyna od słowa dialog, ale zwykle ten dialog polega na dyktacie. I na dyktacie tego, że jest prawo własności ziemi, że jest prawo jakieś tam inne, czy są jakieś przepisy. A dla mnie osobiście, jako dla gdańszczanki, ja się urodziłam w Gdańsku, mieszkam tutaj od wielu, wielu lat, kończyłam wszystkie szkoły, z wyjątkiem krótkiej przerwy na studia w Poznaniu, na częściowe studia w Poznaniu. I ja jestem, no, bardzo, że tak powiem, przywiązana do mojego miasta. Ja kocham moje miasto, kocham moją ulicę, moją dzielnicę. Tu działam i myślę, że ten pomysł na oddanie wojsku i państwu, na organizację tej uroczystości, być może zakończy te bardzo niesmaczne dla mnie rozgrywki polityczne, ponieważ to jest miejsce uświęcone krwią ludzi. Podobnie jak Plac Solidarności. Te dwa, one powinny być absolutnie we władaniu tych, którzy będą odcinali nie kupony z tego, że tam są i że tam się pojawiają, tylko odcinali po prostu tych wszystkich, którzy chcą zbijać jakikolwiek kapitał polityczny w tych miejscach. To są zbyt ważne miejsca. I ja pamiętam grudzień 1970 roku. Ja wiem, przeżywałam to potwornie i wiem, co się działo. Wiem, jakie to dramaty ludzkie. Wiem, widziałam ślady powojenne. Westerplatte jest miejscem, w którym walczyli polscy żołnierze. Nie politycy, nie działacze jacyś tam. Po prostu. W związku z czym dobrze, z mojej ocenie, to jest bardzo dobry krok. Mam nadzieję, że on będzie konsekwentnie realizowany i konsekwentnie będzie się odcinać możliwość rozgrywek politycznych w tych miejscach. Nie po to one są.
Nie po to one są, to jest prawda i tak na pewno jest, ale jeszcze jeżeli mówimy o Westerplatte, to Muzeum II Wojny Światowej jest zarządcą, jest jednostką, która zajmuje się tym terenem i tak jak wspominałaś o pomniku dzieci tułaczy, to też rozważałaś takie miejsce właśnie, żeby porozmawiać z przedstawicielami Muzeum II Wojny Światowej.
Tak, rozmawiałam. Nawet oczywiście było zainteresowanie i to sporo, ale w tym czasie akurat był procedowany inny pomnik, bo pomnik rotmistrza Pileckiego. Jak Państwo wiecie, tam jest plac przed muzeum, jest tak naprawdę dachem muzeum. W związku z tym tam są odpowiedzi stosowne obciążenia. Co prawda pomnik Kaziuni ma ważyć tylko 300 kilo, ale mimo wszystko to może być aż 300 kilogramów. Ja myślę, że do tego wrócimy. Pomnik Kaziuni ma wtedy sens, jeżeli równocześnie niesie w świat i do ludzi, do turystów przyjeżdżających do Gdańska przekaz. polskie dzieci przeżyły koszmar wojenny, nawet te, które przeżyły, bo one potraciły rodzinę, one właśnie zostały rozwiezione po całym świecie, one miały traumę sierocą i niech ludzie o tym pamiętają, bo okropieństwo wojny nie tylko jest w śmierci, ale również w losach ludzi. I myślę, że to byłoby świetne miejsce, by się mówiło o Dworcu Gdańskim. Jeżeli nie, to będę robiła wszystko, żeby ten pomysł dalej realizować w najlepszym miejscu, dlatego żeby nieść w świat przekaz o losie dzieci tułaczy. Bardzo nieznanym.
To są ważne historie i to są bardzo ważne inicjatywy, a teraz trochę przenieśmy się już na koniec naszej rozmowy do bardziej przyziemnych, dokładnie tak, przyziemnych spraw. Mówię tutaj o linii tramwajowej. Tak, Małgosia się uśmiecha, ja też się uśmiecham. Tak jak spojrzymy na ulicę, państwo tego oczywiście nie widzą, bohaterów getta, to ta ulica jest bardzo wąska. Są tu stare kamienice i ktoś zaplanował, że będzie tutaj jeździł tramwaj. I coś. Dzieje.
To znaczy, dzieje się tak, że od 3 lat skutecznie udaje się tej społeczności lokalnej w jakiś sposób wstrzymywać te pomysły, natomiast one nie umierają, że tak powiem, śmiercią naturalną, którą powinny już dawno umrzeć. Ze względu na to, że no, mamy podejrzenia, każdy ma prawo mieć te podejrzenia. Tu nasza społeczność stowarzyszona w Stowarzyszeniu Dolina Królewska ma przekonanie, że prawdopodobnie miejsce, które pierwotnie było przewidziane dla przebiegu tramwaju, będzie oddany deweloperom albo komuś tam. Na pewno się komuś przyda i na pewno ktoś coś z tego będzie miał. Natomiast my będziemy mieli ogromny problem, jeśli ten dalej będzie się parło na to, żeby tutaj tramwaj poprowadzić. Kamienice, które widzimy, to są kamienice przedwojenne, postawione na dębowych palach, które muszą być zanurzone w wodzie. Zmiana poziomu wód gruntowych może doprowadzić naprawdę do dramatu, do katastrofy budowlanej. Jest bardzo wąsko, ale powiem też optymistycznie, ponieważ jest lato i same optymistyczne rzeczy powinny się nam pojawiać, to jest to, że walka o to, żeby tego tramwaju nie było, w sposób zupełnie niesłychany stworzyła bazę do bardzo wielu wspaniałych inicjatyw, które tutaj i młodzi, i starzy. Ja stara się nie czuję, ale powiedzmy wiekowo to gdzieś tam, no... Jak spojrzę na PESEL, to naprawdę...
To nie wierzysz.
Nie, to nie, raz nie wierzę, a dwa, jak się trochę gorzej czuję, to rozumiem dlaczego.
I na razie tramwaj nie powstaje.
Na razie tramwaj cały czas, walka trwa. To jest walka trwa na przepisy, na odwołania, na uzasadnienia. Miasto wydaje się być tutaj niewzruszone, no ale mam nadzieję, że damy sobie z miastem radę.
I jeszcze, żeby zadość było wszystkiemu i prawdzie całej, to nad hotelem, nad restauracją numer uno znajduje się od niedawna, bardzo od niedawna, hostel.
Tak, no, tak się złożyło. Była szkoła muzyczna przez 10 lat, teraz jest hostel.
Który się nazywa jak?
Hostel się nazywa... nie, Boże, drogi... No, ładne kwiatki, nawet nie
ładne
wiem,
kwiatki. Przepraszamy, jak się nazywa hostel? Przepraszamy, jak się nazywa hostel?
Galaxy, o, no właśnie.
O, tak.
Wiedziałam, że coś jest z Gwiezdnymi wojnami, ale nie była
Galaxy,
pewna.
To niech Galaxy. Państwo zapamiętają, na dole można zjeść, można pójść do restauracji. Małgorzata Fechner-Puternicka. Jeszcze, myślę, wrócimy tutaj do studia, jak będziemy rozmawiać i więc się nie, tak żegnamy na chwilę, tak?
To żegnamy się na chwilę.
Ale jeszcze mamy utwór, który wybrałaś
razem
z mężem.
Tak, to znaczy tak praktycznie rzecz biorąc, to on wybrał, ale to jest moja też dedykacja dla niego z podziękowaniem za 48 lat niesłychanej cierpliwości do moich szalonych pomysłów.
Czyli słuchamy The House of Rising Sun.
Kurier w samo południe.
Tak, dzisiaj wyjątkowy kurier, bo drodzy Państwo, nie z Warszawy, a z Trójmiasta, dokładnie z Gdańska. Jesteśmy na Gdańskim Rzeszczu i tutaj ten kurier realizujemy. W naszym studio kolejny gość, Jerzy Milewski, Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie, ale także ekspert od całego rynku farmaceutycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Od czego by tu zacząć? Można by się zastanowić. Tematów jest wiele, no ale na początek może byśmy ocenili działania rządu i tego, co się dzieje w polskim przemyśle, w polskiej gospodarce, jeżeli chodzi o to, co rząd postanowił wcielić w życie i jak to oddziaływuje właśnie na naszą gospodarkę. Co pan o tym sądzi jako doradca i od tej Rady Rozwoju i o rozwoju naszego kraju?
Jeśli pani redaktor pozwoli, to powiem, co sądzę ja. Narodowa Rada Rozwoju to jest oczywiście pewna przygoda życiowa, ale to nie chciałbym, żeby było traktowane jako poglądy Narodowej Rady. To są moje własne
poglądy. To są poglądy naszego gościa Jerzego Milewskiego.
Tak. Chcę powiedzieć na początek, że zgadzam się z tym, co powiedział dzisiaj premier. Mianowicie, że pierwszy lockdown kosztował ogromne pieniądze i nas więcej na takie ruchy nie stać.
To dobra informacja według pana.
To dobra informacja. Cieszę się, że premier ma jasność w tej kwestii.
Czyli lockdownu pan nie przewiduje, a działania, które...
Nie przewiduję, co robiłbym wszystko, żeby bez potrzeby go nie uruchamiać.
No ale jeden lockdown był, jeden musieliśmy przetrwać i przeżyć. I jak pan ocenia skutki jego wprowadzenia i działania, które później rząd musiał wprowadzić?
No pytanie, czy musiał. Ja od początku byłem przekonany, że lepszą strategią od tej strategii, którą rząd realizował, była strategia działań selektywnych i reaktywnych, czyli strategia oparta na tym, żeby starać się podejmować działania, które zmniejszą ryzyko ciężkich zachorowań wśród osób, które są na te ciężkie zachorowania narażone. Określa się czasem te osoby grupą ryzyka. A z drugiej strony uruchomić proces analityczny, proces zbierania danych. Postulowałem, że był taki centralny ośrodek w Polsce, który będzie gromadził te dane związane z tym, co przechodzimy i reaktywnie, żebyśmy wyciągali wnioski i podejmowali działania, a nie z góry wykonywali ruchy, które są wynikiem decyzji o wadze historycznej, bo doszło do takich decyzji, które wywołały skutki, tak jak pan premier słusznie powiedział, ogromne. To jest dzisiaj 150 miliardów złotych, które same programy pomocowe pochłonęły, a tych szkód gospodarczych jest znacznie więcej.
No właśnie. I nasuwa się pytanie, czy reakcja rządu była adekwatna do natury wirusa, bo pan w tym świecie farmaceutycznym funkcjonuje od wielu, wielu lat. Zna ten pan biznes od podszewki, można powiedzieć. No i właśnie. Czy ten wirus, z którym mamy do czynienia, jest tak niebezpieczny, jak go nam przedstawiano?
To jest tak, że należy w takich sytuacjach opierać swoje decyzje o fakty, a nie o przypuszczenia lub też jakieś nieudokumentowane przekonania.
Świat wpadł w panikę.
No zdecydowanie. Ja jestem bliski temu, żeby się zgodzić, że jest to pandemia, ale niepotrzebnie wywołanego strachu, która wywołuje znacznie większe szkody, których się nie liczy, niż prawdziwe, obiektywne szkody medyczne, których do tej pory też nie policzono. I dlatego też jestem zdania, że należy słuchać osób, które mówią w sposób odpowiedzialny, które najczęściej mówią nie wiem, bo na temat tej pandemii, epidemii, wirusa, na większość pytań odpowiedź odpowiedzialna jest nie wiem. Do tej pory wielu rzeczy nie ustalono i też wysiłki są jak dla mnie zbyt małe. W sytuacji, w której tak ogromne szkody na świecie powodują decyzje polityczne, to powinno się odrobinę środków przeznaczyć na to, żeby więcej wiedzieć.
I uważa pan, że tego nie poczyniono?
Tak uważam.
Ale miała powstać swego czasu jakaś międzynarodowa komisja, która miała wykryć pochodzenie koronawirusa.
Wuhan. No,
tak. I co się stało z tą komisją?
Zdaje mi się, że to nie doszło do skutku. Chińczycy nie chcieli współpracować. Ja w ogóle jestem zdania, że póki co to dane z Chin, te początkowe, nie należy ich traktować jako
wiarygodne.
Należy to zweryfikować.
To jest pewnie bardzo ciężkie do zrobienia, żeby weryfikować to, co się dzieje w Chinach, to co się dzieje w Pekinie.
Tak, ale możemy weryfikować to, co się dzieje w Polsce. Dlaczego na początku nie powołano takiego centralnego ośrodka gromadzenia danych, analizy danych, wyciągania wniosków? Dlaczego uparcie do dzisiaj w radiu publicznym wygłasza się komunikaty, które brzmią jak w czasie okupacji w Warszawie, prawda?
Tak.
Uwaga, uwaga, nadchodzi. Wywołuje się w ten sposób niepotrzebnie dodatkowe emocje, wywołuje się strach wśród ludzi. Moim zdaniem takie działania są nieuzasadnione.
No i chyba koronny argument, który pada wtedy z ust, jest taki, że no ale przecież widzieliśmy te tysiące trumien we Włoszech. Przecież widzieliśmy te osoby, które były odłączane od respiratorów, gdzie trzeba było wybrać, kogo podłączyć pod respirator, a kogo nie podłączać pod respirator. I taki przekaz przecież funkcjonuje.
Redaktor, nie wiem, co myśmy widzieli, bo ja bym się opierał jednak na danych, które pochodzą ze źródeł naukowych, które tworzą takie dane według pewnych standardów.
Wynika?
No właśnie wynika, że tych danych jest o wiele, wiele za mało, niż powinno być. Jest jakaś dziwna niechęć. Ja na przykład wiem o tym, że są osoby, które polskiemu Ministerstwu Zdrowia zadały pytania związane bezpośrednio z całą tą historią i nie mogą od 2 miesięcy uzyskać odpowiedzi.
Na przykład o co zapytano?
Na przykład, ile było terapii respiratorowych w tym roku, od początku, w czasie rzekomej pandemii, a ile było w poprzednich latach?
W ubiegłym roku.
Ile było zapaleń płuc wirusowych w tym roku, a ile w poprzednich latach?
To pytamy teraz na antenie w takim razie, tak? No, Ministerstwo Zdrowia.
Tych pytań jest jeszcze kilka i dla mnie jest rzeczą zaskakującą, że Ministerstwo Zdrowia na takie pytania oczywiste, do których obywatele mają prawo, nie odpowiada. To jest zły sygnał. Jeszcze może, jeśli pani pozwoli, dodam, że uważam właśnie, że należy słuchać tych, którzy właśnie mówią często nie wiem, bo taki jest stan faktyczny. Natomiast jak słucham niektórych ekspertów, celebrytów, którzy na każde pytanie znają odpowiedź, to ich bym nie słuchał.
Teraz może spójrzmy trochę szerzej na ten problem, bo rozmawiamy o Chinach, rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Ruszył ogromny przemysł, jeżeli chodzi o maski, jeżeli chodzi o leki. I tutaj właśnie pojawia się pytanie. Do dziś nie mamy skutecznego leku na koronawirusa. Jak pan ocenia różne podejścia różnych firm, różnych krajów do tego, żeby ten lek znaleźć? O szczepionkę zapytam za chwilę.
Dobrze, to wykluczając szczepionkę, ale najpierw, jeśli pani pozwoli, też dokończę jeszcze odpowiedź na poprzednie pytanie, bo zapytała pani o co chodzi z tym wirusem, czym on się różni. To ja nie będę mówił, co ja na ten temat myślę, ale powołam się na eksperta, którego bardzo cenię, chyba najbardziej. Jest to osoba najbardziej kompetentna, moim zdaniem, w Polsce. I od tej osoby usłyszałem, że ten wirus, ta infekcja, ta epidemia mieści się w przedziale cech biologicznych z punktu widzenia medycznego wszystkich innych infekcji wirusowych, które przechodzimy co roku. Nic nadzwyczajnego. I to jest nie mój pogląd, tylko ekspertów.
A teraz przechodzimy do leków na koronawirusa, o których wszyscy mówią i każdy się wyprzedza w znalezieniu tego adekwatnego.
No to na dzisiaj stan faktyczny jest taki, że leku przyczynowego w tej chorobie nie ma ciągle. Są próby terapii wspomagających kilku cząsteczek. Natomiast z punktu widzenia leczenia przyczynowego jesteśmy w punkcie wyjścia, niestety.
A jak pan patrzy na wypowiedzi polityków? Mówię tu m.in. o Donaldzie Trumpie, który polecał, żeby brać ten, a nie inny lek. Czy politycy w tak ważnej sprawie jak kwestie zdrowotne powinni właśnie zachęcać, że to tak, to nie, a to może?
Znaczy, moim zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, należy trzymać się opinii tych, którzy w sposób odpowiedzialny i krytyczny powiadają. Jak nie wiemy, to nie wiemy. Jak mamy pewne hipotezy, które są racjonalne, no to mówimy o nich. Politycy często się zapędzają. Zaczynają, prawda, podejmować kroki, które nie mają wystarczająco silnego uzasadnienia w wiedzy naukowej.
My zaraz będziemy rozmawiać z przedstawicielem firmy BLIRT, która zajmuje się szczegółowo i testami na koronawirusa, a także bardzo aktywnie uczestniczy w tym biznesie farmaceutycznym, ale pana zapytam, bo pan poniekąd stał się ofiarą, możemy tak powiedzieć, medialnego całego bałaganu i medialnego całego zamieszania właśnie w związku z firmą Blirt i testami, które państwo pośrednio dostarczyli, bo przypomnijmy, Jerzy Milewski, współzałożyciel firmy, ale dzisiaj posiadający niewiele ponad 1% udziałów, został powiązany z testami na koronawirusa, z zakupem przez rząd de facto testów, które były jednymi z najtańszych sprzedanych polskim rządom.
Najlepszych i najtańszych.
No to przypomnijmy i wyjaśnijmy.
No więc tak, to jest dla mnie kolejna lekcja polityki, bo politykę oczywiście obserwuję, interesuję się tym, ale nie zamierzam wchodzić do polityki, także tylko obserwuję to na zasadzie rozumienia rzeczywistości, która nas otacza i muszę powiedzieć, że to jest kolejna lekcja, bo skala hipokryzji, skala manipulacji, kłamstw, która została użyta w tej właśnie historii, to jest dla mnie wyznaczeniem kolejnych granic, które wydawało się, że już dawno zostały przekroczone. Okazuje się, że nie, jeszcze można wiele zrobić w tej dziedzinie. Ja już kilka razy mówiłem o tych osobach, które odegrały główną rolę, a tam przypomnę, był sztab pani Kidawy Błońskiej, czyli pan Szłapka, pani Leszczyna.
Ówczesnej kandydatki.
Też był uprzejmy się wtrącić do tego wszystkiego pan Donald Tusk. Ja oświadczyłem, że traktuję ich jako oszustów w związku z tym, co zrobili i zachęcam do udowodnienia, że tak nie jest. Ci państwo po prostu w sposób czyli to nie jest możliwe, że nieświadomie, czyli celowo użyli porządną firmę, która wywiązała się ze swojego zadania znakomicie. Zamiast z uznaniem się o tym wyrazić, to próbowali z tego stworzyć historię i tak naprawdę atakując pana prezydenta, bo chodziło o kampanię wyborczą. Ja tylko byłem tutaj narzędziem, więc po raz kolejny mówię, że jestem tym oburzony i zamiast takiej firmie, która jest wyjątkowa na polskim rynku, ją docenić i obiektywnie uznać, że jeżeli na samym początku, kiedy jeszcze było bardzo mało wiadomo, firma potrafiła bardzo sprawnie i okazuje się, że w znakomitych cenach załatwić pierwsze dostawy do Polski, no to należało raczej tą firmę, jak mówię, docenić, a nie jeszcze ją obrzucać błotem.
Tak się stało i naprawdę na koniec jeszcze w tym udział wziął Wojciech Cejrowski, co pana pewnie zdziwiło i zabolało.
Tak jest. No muszę powiedzieć, że dużą sympatią zawsze darzyłem pana Wojtka i to było dla mnie podwójnie bolesne, bo z jakimś jeszcze drugim dżentelmenem, który już pojadał brednie, naprawdę wyjątkowe. Panie Wojtku, zachęcam nie dawać się wciągać w tego typu rzeczy.
Pan Wojciech Cejrowski jest teraz na Jarmarku Dominikańskim, pewnie przechadza się.
Chętnie bym go spotkał.
No to może się panowie jeszcze spotkają w centrum Gdańska. Bardzo dziękuję. Jerzy Milewski, jako ekspert po prostu od rynku biznesu całego farmaceutycznego, a także Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie RP, nadal tym samym
tak
prezydencie.
Tak jest, bardzo się cieszę z tego.
Bardzo dziękuję. 12.44 i wokalistka, którą pan lubi.
Dziękuję. Tak, przyznałem się, że lubię Caro Emerald.
No to słuchamy.
Kurier w samo południe.
I dzisiaj wyjątkowo inny kurier. Jesteśmy w Gdańsku, cały czas to państwu podkreślam. Wracamy do źródeł, to jest kontynuacja naszej trasy. W naszym studio kolejny gość, który zakłada słuchawki i zaraz bierze mikrofon w dłoń. O, dokładnie tak. Doktor Dominik Ziętkowski, dyrektor do spraw badań i rozwoju programy medyczne firma Blirt. A bardzo prosimy Jerzego Milewskiego, żeby ciut ciszej mówił, bo to wszystko nam wchodzi w mikrofony. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
To może na początek opowiedzmy bardzo pokrótce, czym się firma Blirt zajmuje, bo nasi słuchacze niekoniecznie muszą wiedzieć.
Blirt S.A. od kilku lat jest producentem głównie na eksport enzymów wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej, między innymi właśnie do detekcji patogenów takich jak wirus SARS-CoV-2 czy jakikolwiek.
No właśnie. Opowiedzmy naszym słuchaczom, jak wygląda od początku wyprodukowanie takiego testu na koronawirusa.
W większości przypadków sama koncepcja testu jest już opublikowana na różnych portalach prowadzonych przez organizacje zdrowia, m.in. WHO, FDA, amerykańskie CDC, więc tutaj jeżeli chodzi o złożenie kompozycji, polega to po prostu na wyprodukowaniu wszystkich komponentów, które są składowymi takiego testu, zwalidowanie ich i dopuszczenie na rynek.
Jakie są elementy składowe takiego testu?
Podstawowym elementem to jest właściwie enzym, który jest wykorzystywany do możliwie precyzyjnego oczyszczenia takiego materiału, żeby wykluczyć jakieś cross-kontaminacje z różnych innych źródeł i sekwencje, które rozpoznają właśnie sekwencję genową takiego wirusa lub jakieś jego białka strukturalne, które później są wykrywane w takim teście.
Wszystko, rozumiem, dzieje się u Państwa w firmie.
Nie. Firmy zewnętrzne zupełnie składają te komponenty. My jesteśmy dostarczycielem właśnie tych komponentów.
Jeżeli chodzi o ten przetarg, czy tą sprawę, która była kilka miesięcy temu, państwa cena i była chyba dosyć nieduża, jeżeli chodzi o testy na koronawirusa.
Tak, oczywiście teraz w retrospekcji dużo łatwiej jest to porównać, znając
ceny. No właśnie,
ceny,
to porównajmy.
Które były oferowane przez inne podmioty, które dostarczały te testy. No tutaj cena była zdecydowanie niższa.
Ile wychodziło za jeden test?
Pamiętamy? Około 50 zł za testy.
A teraz?
No do 300 zł. Od niektórych producentów.
Dlaczego było tak tanio?
Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze myśmy dysponowali dostępem do testu, który był pierwszy dopuszczony w standardzie IVD na rynek. To był wtedy w tamtym czasie monopol w takim standardzie. A po drugie mamy wieloletnią współpracę z producentem brytyjskim tego testu, który był w stanie właśnie dla nas, dzięki temu, że szybko zadziałaliśmy, zabezpieczyć jakiś duży fragment swojej produkcji, żebyśmy mogli zrealizować to zamówienie.
No to wracamy. Jak retrospekcja, to retrospekcja. Wracamy do tego. Państwo dostarczyli te testy. Była sytuacja, o której przed chwilą rozmawialiśmy z Jerzym Milewskim i tych testów już Państwo nie dostarczają.
Nie. Tych testów nie dostarczamy z uwagi na to, że wytyczne PZH się zmieniły, które wymagają użycia testów, które tak jakby podwójnie wykrywają wirusa, wykrywając dwa jego komponenty genowe, czyli dwa geny, a test, który zaoferowaliśmy i który był w tamtym czasie jedynym dopuszczonym na rynek, wykrywa jeden gen wirusa.
Jeżeli spojrzymy globalnie tak na tą całą sytuację, która dzieje się na rynku związanym z koronawirusem czy testami, to Azjaci, Stany Zjednoczone, czy oni tutaj przodują, czy tam powstaje technologia, jeżeli chodzi właśnie o testy?
Nie, w tej chwili to jest bardzo rozproszony. Jest dopuszczonych już w najwyższych standardach kilkaset testów od różnych producentów z różnych części świata. Nie ma czegoś takiego jak monopol. Kiedy nastąpił wybuch pandemii tu w Europie na przełomie lutego i marca, był jeden. W tej chwili mamy kilkaset wiarygodnych raczej testów.
Dobrze, to już odłóżmy te testy na koronawirusa na bok, bo oczywiście Państwo się specjalizują także, jeżeli chodzi o biologię molekularną. To jest pewnie obszar, dla słuchaczy jest czarną magią.
Tak, no to są bardzo specjalistyczne badania naukowe, które właśnie między innymi służą do poprawy diagnostyki w różnych wskazaniach, jak i do opracowywania i nawet produkcji leków, też innowacyjnych, bardzo nowoczesnych terapii, które drastycznie zmieniają sytuację, jeżeli chodzi o możliwość zarządzania chorobami i leczeniem pacjentów.
Takich firm, które się właśnie tym zajmują w Polsce, jest wiele?
W tej chwili jest ich coraz więcej. Jedne większe, inne mniejsze.
Jak na tym całym rynku firma BLIRT się odnajduje? Czy jesteście dużym graczem, jeżeli chodzi o te sprawy?
Tak, jeżeli chodzi o biologię molekularną, to zdecydowanie dużym. My w zasadzie kolejny poziom to są firmy farmaceutyczne, ale to jest jednak ciągle inny sektor tej branży, szeroko pojętej właśnie branży biomedycznej, tak?
Dlaczego w ogóle, czym jest biologia molekularna? Bo my rozmawiamy o czymś, de facto nasi słuchacze mogą zupełnie myśleć, jest firma, która się tym zajmuje, ale co to w ogóle jest?
biologia molekularna próbuje wyjaśnić mechanizmy życia, czyli w jaki sposób reakcje chemiczne, ciągi reakcji chemicznych determinują losy danego organizmu, komórki, człowieka.
To jest takie, można powiedzieć, wyobrażenie, które ciężko pewnie sobie tak odzwierciedlić, jeżeli chodzi o rzeczywistość naszą, tak namacalnie.
No namacalnie niestety nie można. Sama idea molekularności tak dotyczy poszczególnych cząstek, które są elementami materii żywej, także...
Także tak, tutaj jest na pewno dużo. Jeżeli chodzi o biologię molekularną, kto jest liderem? Czy tutaj patrzymy na Stany Zjednoczone, czy raczej na Chiny?
Zdecydowanie Stany Zjednoczone, tam najwięcej tych technologii powstaje, to jest największy światowy rynek w tej przestrzeni i właściwie większość przełomowych innowacji pochodzi stamtąd.
A jeżeli spojrzymy na produkty, które państwo mają, które państwo oferują, właśnie jeżeli chodzi o biologię molekularną, to są jakie produkty?
Jeżeli chodzi o nasze własne produkty, tak, to są właśnie enzymy do oczyszczania i wykrywania wirusa. A jeżeli chodzi o towary, czyli właśnie testy, które potencjalnie możemy zaoferować, to są testy molekularne tak zwane.
Jak taki enzym się robi? Jak to powstaje?
Oj, tutaj używa się do tego mikroorganizmów, które w wielkich bioreaktorach są pierw namnażane, później doczyszczane.
I jakich organizmów?
Bakterii albo grzybów.
I jak to wszystko wygląda? Bo pan mówi, że to jest tego bardzo dużo. I jak to wygląda? Po prostu niech pan opowie naszym słuchaczom.
W praktyce to jest wielki bioreaktor taki, który możemy znać z jakiejś instalacji, na przykład do produkcji piwa. To jest bardzo...
Jak on wygląda, ten sprzęt, powiedzmy tak?
No, w dużym uproszczeniu to jest duży garnek, który miesza te wszystkie komponenty w zorganizowany sposób, w monitorowanych warunkach.
I państwo to wszystko obserwują, rozumiem, tak?
Tak,
dokładnie.
Tak. Pomiar jest zdecydowanie monitorowany, żeby zapewnić jakość wytwarzanych produktów. To jest bardzo kluczowe.
Długo trwają takie obserwacje?
Tak, taki proces potrafi trwać od jednego dnia nawet do kilku, także to jest długoterminowy proces.
Dużo osób ogląda ten proces? Dużo osób jest zaangażowanych w produkcję?
No zwykle na zmianie pracują 2-3 osoby, które pilnują takiego procesu.
I co? I zapisują wnioski, zapisują jakieś szczegóły?
Tak, no konieczność wyprodukowania produktu w wysokim standardzie na potrzeby diagnostyki tak precyzyjnej, jaką jest chociażby diagnostyka związana z detekcją wirusa, powoduje, że proces musi być monitorowany na każdym możliwym etapie. No jest cała jednostka zapewnienia jakości, która zajmuje się właściwie monitorowaniem tylko i wyłącznie tego procesu.
Mam nadzieję, że kiedyś Radio Wnet będzie mogło przyjechać i państwo nam pokażą coś takiego.
Zapraszamy serdecznie.
Bo mówienie o tym bez oglądania jest naprawdę dosyć ciężkie, więc mam nadzieję, że firma BLIRT trochę nam tego rąbka tajemnicy odsłoni.
Pewnie, że tak.
Bardzo dziękuję. Doktor Dominik Ziętkowski, pan doktor Dominik Ziętkowski, dyrektor do spraw badań i rozwoju w firmie BLIRT, a także programy medyczne, lubi zespół
Oasis.
No i my słuchamy.
Kurier w Samopołudnie.
I dzisiaj przedłużony Kurier w Samopołudnie i przypominam także, dostałam informację od Tomasza Wybranowskiego, że dzisiaj Muzyczna Polska Tygodniówka o godzinie 14.30, bo o 13.00 jesteśmy nadal w Gdańsku, jesteśmy w gdańskim Wrzeszczu i teraz zmieniamy tematykę, już odchodzimy od tych spraw bieżących, od gospodarki, od tego, co się dzieje w polskim przemyśle i przechodzimy do rzeczy innych. I raczej chyba bardziej przyjemnych. Będziemy rozmawiać o muzyce, będziemy rozmawiać z artystami, z ludźmi, którzy tworzą, z twórcami. W naszym studio kolejny gość, Janusz Kownacki, który jest producentem, który zajmuje się muzyką, teledyskami. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy.
My także witamy słuchaczy. No tak, dzisiaj trochę słońca w Gdańsku mamy.
Tak, dzisiaj jest wyjątkowo ładny dzień, bo ostatnie nie rozpieszczały nas tutaj, ani turystów, którzy przyjechali do nas.
Janusz Kownacki zajmuje się muzyką. Dlaczego?
tylko i wyłącznie dlatego, że to kocham i że to jest moja pasja życiowa i do której w tej chwili akurat wracam, można by powiedzieć. Może to nie tak, że dosłownie teraz, ale miałem taki mały rozbrat chyba kilkunastoletni, gdzie nie byłem aktywny, wszystko szło gdzieś do szuflady, a od 3-4 lat zaczynam do tego bardzo intensywnie wracać, nabiera to rozpędu i no, sprawia mi ogromną frajdę.
Ogromna frajda, uśmiech na twarzy oczywiście jest z tego powodu, ale ty znalazłeś trochę innowacyjny sposób na to, żeby wykorzystać zdobycze internetu, żeby w ogóle wykorzystać zdobycze technologiczne i tę muzykę i tę swoją pasję rozwijać. Jaki to sposób? Jaka to melodia, chciałam powiedzieć?
Tak, znaczy generalnie polega to na tym, że próbując wrócić jakby do tego, przez ostatnie 10 lat zajmowałem się bardziej produkcją wideo, ale to też na zasadzie głównie edycji, więc znowu zamknięty gdzieś w jakimś pomieszczeniu, odosobniony i to powodowało, że nagle jak postanowiłem znowu, odkryłem w sobie tą, że tak powiem, nieuśpioną chęć tworzenia muzyki, stwierdziłem, że mam troszeczkę, że tak powiem, pozamykanych różnych kontaktów i ciężko jest mi przy moim całym systemie pracy, dziennej pracy, rodzina, te sprawy, tysiąca obowiązków, znaleźć czas, żeby to zrobić w klasyczny sposób, czyli jakiś zespół, próby i tak dalej, więc stwierdziłem, że jeżeli chcę to robić na dość poważnym poziomie i rozwijać się, muszę przerzucić się na, że tak powiem, online'ową wersję współpracy.
Czyli... I właśnie, no i ta online'owa wersja współpracy zaowocowała i tak działa. I jak sobie z tym radzisz? Jak wynajdujesz te osoby? Jak one reagują na takie zaproszenia? Jak to wygląda w praktyce?
No internet właśnie ma tą, wszystkie social media mają tą cechę, że pozwalają, że tak powiem, ustalić sobie na bieżąco z każdą osobą indywidualny poziom tej interakcji, tego jak bardzo chcemy ze sobą współpracować, na jak długo, na jak poziomie. Czy to jest, mam na przykład wokalistki, z którymi stworzyłem piosenki, dzieła skończone, do tego powstały klipy, z którymi się w życiu nigdy nie spotkałem. Nawet nie zamieniliśmy ze sobą słowa przez telefon, tylko wszystko szło przez komunikatory, przez maile, przez przeciąganie plików po prostu gdzieś.
To jak odnajdujecie na przykład wspólną wrażliwość albo wspólną esencję do danej muzyki, do danego klipu, tak jak mówiłeś?
No, trzeba przyznać, że dużo piszemy, więc zaczynam być powoli stenotypistą już, jeżeli chodzi o moje umiejętności pisania, bo rzeczywiście, no dużo tych informacji, czyli ja z racji tego, że akurat wypada tak, że rzeczywiście praktycznie współpracuję z dziewczynami, z wokalistkami, no jakby nie naciskam nigdy na pogłębianie tej znajomości, to one w pewnym sensie decydują, jak bardzo chcą tą współpracę zaciśniać i jak bardzo mamy się, że tak powiem, odnaleźć gdzieś w tym wszystkim, ale bardzo fajnie to wychodzi, no dużo rzeczywiście piszemy, rozmawiamy w jakiś sposób przez te komunikatory.
A jak jest z powstawaniem słów i z powstawaniem muzyki?
Tak, no to ja właśnie poszukując tych osób w social media, głównie w Facebooku, staram się od razu już określać pewnych takich wymogi, które chciałbym, żeby spełniały wokalistki, robiąc, nazwijmy to, ten wirtualny casting. I głównie chodzi o to, żeby dziewczyny miały możliwość albo zarejestrowania profesjonalnie głosu w domu, albo ewentualnie gdzieś tam po sąsiedzku studia i oprócz tego oczywiście, żeby pisały tekst piosenki. Czyli jakby strona, nazwijmy to, nagrania wokalu gdzieś tam w Polsce czy na świecie, bo też to nie tylko jest Polska, żeby one nagrały to u siebie i też napisały tekst. Dla mnie to jest ważne, żeby one pisały tekst, bo wtedy jednak to zaangażowanie jest dużo większe, tak? Wynikające z tego, że no, ten udział jest, jakby można powiedzieć, 50-50.
A jak robicie klip, to jaki jest twój udział? Bo ja widziałam jeden z utworów, zresztą, który zaraz państwo usłyszą, to przecież musi być fizycznie człowiek, musi być fizycznie operator tej kamery.
No
też
to już,
nie?
Nie, też nie. To było wyjątkowe ten teledysk, bo rzeczywiście Magda przesyłała mi ujęcia wstępne, które zarejestrowała. Przyznam się szczerze, nie pamiętam, kto był, czy to jej chłopak, czy siostra, ktoś był operatorem i przesyłała mi. I ja mówię, słuchaj, to dobrze, teraz usuń to z kadru, to przesuń to i tak dalej. I do tego doszliśmy w ten sposób, jak ma te ujęcia. Po czym ja, no jakby można powiedzieć, że obrobiłem te wszystkie klipy, plus dołączyłem do tego tak zwane stock footage, czyli takie zakupione, licencyjne filmiki. No i powstała całkiem fajna rzecz, naprawdę. No nie, chyba nie widać w tym aż do końca tej amatorki, jeżeli chodzi o podejście. Także no, wydaje mi się, że to... Ja wiem, to trochę przerażająco może brzmi, że nagle się nie spotykam z ludźmi, ale no nie wiem. Wydaje mi się, że lepiej robić to chociażby w ten sposób, niż nic nie robić. Także.
Tak, to na pewno jest... Ja tutaj się, drodzy państwo, bardzo uśmiechałam, że nawet teledyski mogą powstawać i klipy bez własnego zaangażowania, no ale jak widzą Państwo, jak słyszą Państwo, można. Jakie plany, jakie nowe projekty?
Tak, jest dużo nowych projektów, bo do tej pory, że tak powiem, współpracowałem z trzema wokalistkami i nagraliśmy w większości po 2-3 piosenki z każdą. W tej chwili mam 4 nowe jakby wokalistki we współpracy, z czego niektóre projekty, zwłaszcza jeden, zapowiada się na, że tak powiem, dużo bardziej rozwinięty projekt i właśnie w tym tygodniu na przykład będziemy nagrywali teledysk już tym razem.
Osobiście.
Tak, osobiście, także będzie wreszcie jakiś postęp w tym wszystkim. Natomiast właśnie mówię, no powstaje, no zresztą moja formuła współpracy okazuje się, że teraz przy naszej pandemicznej, że tak powiem, sytuacji w pewnym sensie się idealnie sprawdza, tak, bo jednak nie każde studio jeszcze gdzieś już jest czynne, już można gdzieś nagrać ten wokal, jeszcze nie wszyscy się spotykają, koncerty jeszcze są takie okrojone, więc wydaje się, że to, że tak powiem, wyprzedziłem trochę czas i tą pandemię, wymyślając ten swój system pracy i mówię, ale w tej chwili naprawdę 4 fajne nowe tematy, 4 nowe utalentowane wokalistki, także
miejmy nadzieję, że uda się przesłać i będziemy mogli na naszej antenie to wyemitować. Janusz Kownacki opowiadał Państwu o tym wszystkim, a teraz 2 słowa na temat utworu, który usłyszymy.
Ten utwór to jest wyjątkowy, że tak powiem, dla mnie, ponieważ to była pierwsza piosenka, na którą zrobiłem, nazwijmy to, taki wirtualny właśnie casting, czyli umieściłem samą muzykę w sieci na jednej z grup wokalnych, facebookowych, polskich i poprosiłem, żeby osoby zgłaszały się. No i okazało się, że to taki był pewien viral trochę się zrobił z tego, ponieważ chyba pobiłem wtedy rekord ilości odpowiedzi i chętnych do tego. No i po prostu Magda okazała się jedną z najszybszych, które odpowiedziały, która od razu przygotowała linię melodyczną, już miała wstępnie tekst szybciuteńko opracowany, więc jakby wypadło na nią i no piosenka, że tak powiem, w tej chwili to jest mój numer jeden, taka, że tak powiem, jeżeli chodzi o popularność, o tworzeń klipów, o tworzeń na Spotify i tak dalej, no więc
dokładnie
wyjątkowa.
Magda się nazywa?
Magda Maciejec.
No to słuchamy Zbyt Wiele Dni, a Janusz Kownacki o tym nam opowiadał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.